Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś temat, który proponujemy, służba kapłańska od Afryki po Paryż. Gościem Radia Maria jest ksiądz Infuat Stanisław Jerzy, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji w latach 1985-2015. Tak mówimy, służba kapłańska od Afryki po Paryż, bo ksiądz Infuat też, tak można powiedzieć, był misjonarzem, pracował w Kongo i Brazzaville. No, ale może zapytam księdza Infuata, jak to jest z kapłaństwem, z powołaniem do kapłaństwa. Jak to było z tym rozeznaniem? Bo to, że była misja, że był wyjazd do Afryki, że później ta wielka misja we Francji, 30 lat bycia rektorem, praca dla Polonii, ale gdzieś to ziarno Pan Jezus zasiał, a ksiądz Infuat odpowiedział. Jak to się stało?
No to jest długa historia z tego względu, że zawsze widziałem mojego ojca przed pracą, a szedł do pracy na godzinę 7:00. O 6:00 godzinie on już był w kościele Przemienienia Pańskiego. I dopiero w dniu prymicji, w kościele parafialnym świętej Małgorzaty, kościele przy kolegiacie, a dzisiaj bazylice Przemienienia Pańskiego, mi powiedział w czasie prymicji, że on modlił się całe życie o powołanie do kapłaństwa swojego syna, jednego ze swoich synów, a szczególnie mnie. I opowiedział, wcześniej już opowiedział, ale wtedy jeszcze powtórzył historię, kiedy ja miałem niecałe 8 lat i miałem ostre zapalenie uszu, które zaatakowało mózg, i pojechali rodzice ze mną na klinikę do Krakowa, tam, żeby szukać ratunku. No i w Krakowie powiedzieli moim rodzicom, to już jest za późno. Za późno, my nic nie możemy zrobić dla tego chłopca. Jeśli przeżyje, to będzie kaleką. Dlatego też odesłali moich rodziców ze mną z kliniki z Krakowa do Nowego Sącza. Można sobie wyobrazić, prawda, rodziców, którzy wracali z dzieckiem półprzytomnym albo wcale nieprzytomnym. Ale wtedy w Krakowie jeden z lekarzy powiedział, my nic nie możemy zrobić, ale jest taki lekarz, który jest u góry, który jak wierzycie w niego, to się zwróćcie do niego. No i rodzice po przyjeździe do Nowego Sącza poprosili o nowennę, o 9 mszy świętych w kościele Przemienienia Pańskiego. No i ta nowenna się odbyła i podobno, tak mi ojciec mówił, który jak widział, jak konałem, umierałem, wziął mnie na ręce, mówię, Panie Boże, weź to dziecko, jeżeli ma być ułomne, to go weź, a jeśli nie, to poświęcam go na służbę Panu Bogu. No i tak się stało, że podobno w 9 dniu nowenny, czyli ostatnim, poprosiłem o jedzenie, obudziłem się i poprosiłem o jedzenie. No potem rodzice pojechali do tej samej kliniki ze mną i lekarze powiedzieli, coście z nim zrobili, jak się to stało. A tato z mamą powiedzieli, no mówiliście, że jest jeszcze taki lekarz mocniejszy. I uważam, że to był właśnie cud Przemienienia Pańskiego w stosunku do tego małego chłopca, który potem został kapłanem. No i obraz Przemienienia Pańskiego mi towarzyszy nieustannie wszędzie. Teraz w tym Domu Miłosierdzia Bożego mam wielki, wielki obraz przemienienia Pańskiego. Bardzo wielu tych, którzy przychodzą do tego domu na rekolekcje, na dni skupienia, pytają się, co to znaczy ta ikona, co to jest, co ona przedstawia, ta ikona, skąd ona pochodzi i tak dalej. To mam okazję robić katechezę, wytłumaczyć właśnie na ten temat, na temat mojego powołania. No tak się zrodziło to powołanie, że właśnie poświęciłem moje życie dzięki modlitwom rodziców, którzy mówiąc szczerze, byli dla mnie tym żywym katechizmem od samej młodości.
Czyli nie naciskali, ale ojciec zawsze się modlił, tak?
Nie naciskali. Właśnie to była ta delikatność z jego strony, że dopiero w dzień prymicji mi to jakoś tak uświadomił bardziej właśnie. Oczywiście przyczynił się do tego też taki niedawno zmarły ksiądz prałat Stanisław Trytek, katecheta. No i pod jego wpływem też pojechałem do Tarnowa, nie mówiąc nawet rodzicom, że jadę do seminarium. No i dopiero jak zostałem przyjęty, to ogłosiłem tą nowinę właśnie.
Jeden z naszych widzów na koniec naszego programu wspominał o tym, że no dziękuję też za katechezę, za przygotowanie do komunii, no bo tak się zaczęło. Najpierw praca w Pleśnej, a później w Kongo Brazzaville.
No to prawda, tak. To, no w Pleśnej, w Polsce to ja byłem tylko niecałe 3 lata, 2,5 roku kapłanem, prawda. Najbardziej...
A w seminarium tak ksiądz Infuad myślał o tym, że będzie na misjach i...
Nie myślałem. A jeśli myślałem, bo mówiąc szczerze, dlaczego biskup tak zwrócił na mnie uwagę, bo założyłem w seminarium kółko misyjne. Kółko misyjne i wtedy pierwszymi misjonarzami, którymi się zainteresowaliśmy, byli księża werbiści. Była taka duża grupa księży werbistów, którzy wyjechali do Indonezji. I pamiętam, jak dziś robiliśmy zdjęcia, przypisywaliśmy listy, często nocami właśnie wysyłaliśmy, nie wolno było więcej wysłać jak kilo chininy i wtedy w tych paczkach wysyłaliśmy chininę i różne rzeczy wysyłaliśmy do...
Czyli taka pierwsza organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie, tak?
No, można by było powiedzieć że w ten sposób, tak, że to, no, koledzy mnie do tego jeszcze motywowali jeszcze bardziej, no, i tak to było w seminarium i może dlatego
właśnie... I później ta propozycja, żeby pojechać na misję ksiądz
skonkretyzowała się konkretnie, tak.
Z perspektywy czasu?
Z perspektywy czasu oceniam ten okres najbardziej żywotny, najbardziej owocny w moim życiu kapłańskim, kiedy jako młody kapłan, mimo słabego zdrowia, bo proboszcz w Pleśnej mi mówił, że za pół roku mnie w trumnie przywiozą, bo widział, że moje zdrowie nie było dosyć słabe, więc no, ale nie spełniły się jego proroctwa. Przyjechałem, ale za 8 lat zdrowy, niezdrowy, ale po to, żeby się leczyć właśnie i przeżyć do dnia dzisiejszego. Także, ale tam w tej misji, gdzie było ponad 150 wiosek do obsłużenia właśnie, myśmy utworzyli taką ekipę z księdzem Stanisławem Łacnym świętej pamięci i potem siostrami Józefitkami. Jedna też przepłaciła życiem, na malarię umarła, taką mózgową właśnie, siostra Felicja. Te siostry Józefitki, one rozpoczęły pracę razem ze świeckimi właśnie osobami z Francji tam na misjach. I to była bardzo taka owocna praca. Misjonarze polscy zaznaczyli swoją obecnością właśnie wielką posługę ewangelizacyjną. Nawet prowadziliśmy metodę oralną, czyli ustną, nauczania Ewangelii w tym kraju.
tak można z perspektywy czasu i takiej posługi powiedzieć, że no, czy idzie się dobrze przygotować do takiej pracy misyjnej, bo to zupełnie inny świat. My nieraz tak wrażeniowo to patrzymy, że inni ludzie, że to no, jakie piękne widoki, ale nie na tym rzecz polega.
No, przygoda kończy się po 3 miesiącach. Hmm. Zresztą ktoś powiedział, że jak jedzie się na miesiąc, to się pisze książkę. Jak się jedzie na kilka miesięcy, to artykuł, a potem już się wcale z rzeczywistości nie bardzo rozumie.
Myśmy tak w podróżach z Ojcem Świętym też udało nam się być w Afryce takiej tropikalnej. Tak. Angola, Benin czy Kamerun. To tam zrozumieliśmy, że misjonarz to jest ten, który pierwsze, co ofiaruje, to swoje zdrowie, bo dziś często tak zwracamy uwagę na zdrowie, aby być zdrowym, najważniejsze zdrowie. Ta. A tam żeśmy dotykali tej rzeczywistości, że to jest ten, który misjonarz czy misjonarka, czy świecka misjonarka, czy świecki misjonarz, no to ci, którzy chcą ofiarować, no, pierwsze swoje zdrowie, bo na pewno coś tam gdzieś, czy komar jakiś, czy jakaś ameba, czy jakaś gorączka krwotoczna dopadnie.
No nie tylko zdrowie, ale nawet życie. Uderzył mnie mocno fakt, że w misji, której byliśmy w Oyo, na Równiku, właśnie był cmentarz misjonarzy francuskich, zarówno księży, jak i sióstr zakonnych. I proszę sobie wyobrazić, że jak tak odnowiłem ten cmentarz razem z kolegą, no to zauważyliśmy, że najstarsi to zaledwie przekraczali 30 lat. Przyjeżdżali często do Afryki i po kilku miesiącach czy po kilku latach oddawali życie właśnie w służbie ewangelizacji. Także to była wtedy ogromna ofiara z życia. No cóż, życie kapłańskie i chrześcijańskie polega na tym, tak jak to pozwolę sobie przytoczyć sławnego doktora Kościoła świętego Hieronima, który przetłumaczył Pismo Święte na język łaciński, prawda, tak zwana Wulgata. Święty Hieronim, jak się modlił w grocie betlejemskiej i rozważał tajemnicę wcielenia, to on właśnie wtedy zawołał: o Boże Dziecię, jak Ty mnie ukochałeś, jak to Ty wszystko uczyniłeś dla mnie właśnie przez tajemnicę wcielenia. Co ja mogę uczynić dla Ciebie? Jakiego daru ode mnie żądasz, prawda? I wtedy Hieronim mówił: jeśli chcesz, to ja Ci dam moje mienie. A Pan Jezus odpowiedział: odpowiedział: do mnie należy cały świat i wszystko, co na nim jest, więc nie potrzebuję Twojego mienia. To wtedy Hieronim mówi: to ja Ci dam moją mądrość, moją wiedzę, prawda? Ja nie potrzebuję, ja jestem odwieczną mądrością. To co chcesz ode mnie? Zawołał Hieronim i powiedział, żebyś mi dał moje serce, Twoje serce. I myślę, że to na tym polega życie człowieka, nie tylko kapłana, ale życie każdego z nas, żeby dać swoje serce Panu Bogu, od którego wyszliśmy i do którego zdążamy.
Tak nieraz ludzie może by narzekali na księdza, że ludziom nie odpowiada, ale najbardziej kapłan powinien odpowiadać sercu Jezusowemu, prawda?
No kapłan siłą rzeczy, ja zawsze się martwiłem, jak nie miałem trudności w życiu kapłańskim i pracy duszpasterskiej, bo sobie myślę, czy ja rzeczywiście idę śladami Chrystusa? Bo normalnie Chrystus powiedział, że będziemy znakiem sprzeciwu, prawda, w życiu, szczególnie w świecie współczesnym, gdzie często nawet zabrania się głoszenia Słowa Bożego, nie tylko słowem, ale i przykładem. I także to taka jest rzeczywistość.
Zdrowie spowodowało, że ksiądz stanął, bo tak mówiliśmy w telewizji, Rzym, Polska albo Paryż, tak? Dlaczego tak? Te przeszkody, stan zdrowia z misji po 8 latach pracy.
No w uważam, że 8 lat to nie było długo w stosunku do
25 lat na przykład.
Do 25 tak? lat mojego kolegi, prawda, który wytrwał księdza Stanisława Łacnego i potem przyjechał do Francji i był misjonarzem we Francji. No, ale to drogi są różne, powołania są różne. Każdy ma swoją drogę z Chrystusem. No, ja miałem taką i no i wybrałem, nigdy nie myślałem o Francji, to nigdy nie przypuszczałem, że będę kiedyś pracował na ziemi francuskiej, ani z Francuzami, ani z Polakami, a tak się stało właśnie, że ostatecznie wybrałem z tych spośród trzech możliwości Francję.
Praca w Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie, tak. to stowarzyszenie pomagało misjonarzom, a po powrocie, po tej kuracji, ksiądz zaczął pracować jako ten we Francji, w Paryżu, w Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
No właśnie, byłem dyrektorem, założyłem filię tej organizacji międzynarodowej, którą uważam, że to są takie Stany Zjednoczone charytatywne wewnątrz Kościoła, bo ta organizacja jest...
Tuż Paulina obecnie błogosławiona. Paulina Jaricot tego uczyła, prawda? Tej kromki chleba ofiarowanej bardzo świadomie odmówić sobie bułkę, żeby było dla misjonarza.
No właśnie. I ja wtedy po tym trudzie życia afrykańskiego rozumiałem bardziej tych chrześcijan z krajów trzeciego świata czy czwartego. Zresztą byłem wysyłany z misjami, z misją byłem wysłany do Czechosłowacji. Wtedy tam jeszcze były tak zwane klasztory koncentracyjne, gdzie zamknięto pewnej nocy dziesiątki sióstr i księży zakonnych, tych, którzy się nie nadawali do pracy w kopalniach czy na ciężkiej pracy na roli, no to zamknięto ich w tych klasztorach i jedynym prawem, które było dla nich, to było umrzeć się, a Kościół w Potrzebie właśnie przez takich emisariuszy jak ja czy inni docierał do takich. Tak samo kontakt z Kościołem w Rumunii, szczególnie w Mołdawii, gdzie seminarium Jasi było bardzo, bardzo liczne powołania, a nie mieli literatury takiej prawdziwej, katolickiej właśnie, a język rumuński jest podobny do języka francuskiego, więc łatwo im było właśnie czytać literaturę tę filozoficzno-teologiczną właśnie w tym języku, czy też nawet szaleństwo z naszej strony, kiedy wybraliśmy się z walizkami pełnymi książek religijnych do Moskwy z moim kolegą, wybierając trasę taką, że której nie rozumieli potem Francuzi, bo nas zatrzymali też na lotnisku we Francji. Dlaczego myśmy pojechali z Brazzaville do Moskwy i z Moskwy do Paryża, a zamiast jechać bezpośrednio z Brazzaville do Paryża, prawda? A myśmy wybrali po prostu propagandę sowiecką, która głosiła, że przejazd i taka była rzeczywistość, przejazd szczydniowym pobytem w luksusowym hotelu Ukraina w Moskwie był tańszy niż bezpośredni wylot z Brazzaville do Paryża, więc skorzystaliśmy z tego, że z księdzem Józefem, moim kolegą, wzięliśmy walizki pełne książek religijnych i pojechaliśmy do Moskwy. Tam była przygoda. To, że nas zamknęli na cały dzień na Malaya Lublanka w więzieniu i trzymano nas i nie wiedzieliśmy, co z nami zrobią, to jest inna rzecz, ale tak Pan Bóg jakoś pozwolił, że to cierpienie, tym cierpieniem okupiliśmy trochę właśnie dotarcie tej całej literatury, tych prawie 45 kilo książek do różnych ośrodków w Moskwie, bo celnicy myśleli, ci, którzy nas wieczorem sprawdzali, myśleli, że już rano były sprawdzone te wszystkie walizki i policja nam oddała walizki bez sprawdzania, prawda? I, no więc no, przeżyliśmy tam trochę strachu, bo mój kolega taki trochę buńczuczny mówił, to jak chcecie z nami rozmawiać po rosyjsku, to my będziemy mówić po polsku, a jak nie, to mówmy po angielsku, po francusku albo po niemiecku. I wtedy urzędnika, żeby się wściekł na nas, no to powiedział nas, zobaczycie. No i wysłali nas do tego na cały dzień. Na cały dzień, ale wieczór ta sama Wołga z ciemnymi szybami przyjechała po nas i zawiozła nas do hotelu właśnie z walizkami.
Czyli tak trochę nastraszyć was chcieli.
Tak, po prostu wtedy. Ale to jeszcze były czasy, kiedy Związek Radziecki istniał, prawda? No. Tak.
A jak to się stało, że pojawiła się taka możliwość, że ksiądz zostanie dłużej we Francji, że zostanie rektorem. Nikt się pewnie nie spodziewał, ksiądz też nie, że aż 30 lat swojego życia. I teraz dla Polonii, mimo że w języku francuskim najpierw 8 lat, prawda, w francuskim i tamtejszych językach na misji w Kongo, Brazzaville, a później 7 lat w Stowarzyszeniu Pomoc Kościołowi w Potrzebie, też język francuski, a teraz znalazł propozycja, żeby zostać.
No przez 15 lat
dyrektorem.
Nie mówiłem kazania po polsku. Tak, byłem w całkiem innych środowiskach. Trochę ten język polski mój został zachwaszczony trochę różnymi stylami i mentalnością językową. No ale Pan Bóg pozwolił, że dzięki Bożej opatrzności dało się wiele rzeczy zrobić dzięki właśnie ludziom, których spotkałem na drodze mojego kapłańskiego życia. No i włączyłem ich w ten nurt pracy dla Polonii, wracając często do korzeni tej polskiej misji katolickiej we Francji, która została utworzona przez wielką emigrację, bo pytałem się często naszych rodaków, co my zostawimy po sobie. Co my zostawimy? Wielka emigracja pozostawiła po sobie 5 instytucji, szkołę polską, misję polską oczywiście, bibliotekę polską, zakład świętego Kazimierza dla sierot, dla powstańców i potem Stowarzyszenie Pamiątek i Grobów no właśnie dla tych naszych emigrantów. A co my zostawimy? Czy zostawimy jakieś właśnie dzieła po sobie? A najważniejszy był ten punkt duszpasterski. Duszpasterski. I wtedy już w Paryżu założyłem tą parafię Miłosierdzia Bożego z księdzem Stanisławem Jemią. Bardzo, bardzo kapłanem zasłużonym, bo w Nowym Sączu wybudował Kościół Niepokalanego Poczęcia, a potem właśnie to otworzył tą parafię Miłosierdzia Bożego we Francji. No i to tak po to, żeby służyć naszym rodakom.
Tak rozmawialiśmy, nim przyszliśmy do studia, o tym, że we Francji nie jest prosto głosić Ewangelii. Po rewolucji francuskiej, tak mu wspominaliśmy tą Wandeję, gdzie zamordowano tylu ludzi, że do dzisiaj ludzie jak gdyby nie mogą tego przeżyć, że właśnie w imię tych wielkich słów braterstwo, równość,
wolność
można zrobić coś takiego.
No to można by było powiedzieć, że to był pewnego rodzaju genocidę, to znaczy ludobójstwo, no bo w takiej małej Wandei zlikwidować, zamordować bestialsko bardzo często około 500 tysięcy Wandejczyków, no to była tragedia właśnie dla tego regionu. No ale oni zrozumieli szybko, że rewolucja jest przeciwko człowiekowi, że rewolucja chce zniszczyć człowieka, chce zniewolić człowieka i dlatego jak zaczęli im zamykać kościoły i mordować księży, tak nastąpiło powstanie, prawda? Ja pamiętam dwa lata temu w Wandei, byłem akurat 14 lipca i to wypadło, święto wypadło w sobotę, 14 lipca i pytam się ich na następny dzień, w jaki sposób wyście uczcili 14 lipca, bo to we Francji jest wielkie niby święto zwycięstwa rewolucji i tak dalej, co to jest właściwie mitem, więc pytam, jak wyście czcili cisza w kościele. Poczytali to trochę moje pytanie jako prowokację. Ja mówię to, jak wy mi nie chcecie powiedzieć, jak wyście uczcili święto 14 lipca, to ja wam powiem, jak ja uczciłem. Rano odprawiłem mszę świętą za waszą ojczyznę i potem poszedłem w procesji pod pomnik, który nazywa się Magnificat. Magnificat. Dlaczego się nazywa Magnificat? W marmurze białym wielki krzyż stoi właśnie na tej wyspie Noirmoutier, w takiej ekskluzywnej dzielnicy Bois de la Chaise. No i mówię im, bo tam 24 młodych Wandejczyków do końca, zanim zostali zamordowani w miejscu, kiedy stoi dzisiaj krzyż, oni śpiewali Magnificat. Oni wyznawali swoją wiarę i śpiewali Magnificat. I potem mówię, na tym nie był koniec. Wieczór, żeby przygotować moje kazanie, to poszedłem do kaplicy męczenników. Męczenników, których było, bo zamknięto w kościele parafialnym 1500 osób i po 50 osób wyprowadzano na mokradła, tam rozbierano i tam ich torturowano, tego zabijano w tych mokradłach, tak. I mówię też, kiedy te czaszki, które były w tej kaplicy, one przypominały właśnie męczeństwo waszych przodków, tego. I mówię, modliłem się, żeby wasza ojczyzna i moja z adopcji, bo tyle lat spędziłem we Francji, spędzam, żeby wasza ojczyzna nie tylko była córką pierworodną Kościoła, ale córką wierną Kościoła, żeby na nowo zawarła ten przymierze, nowe przymierze właśnie z tą odwieczną mądrością. To takie przeżycia właśnie na marginesie właśnie pracy duszpasterskiej, bo nie tylko wśród Polaków, ale i wśród Francuzów.
Tak. Często mówi się, że Francja to córa Kościoła. Tak. A dziś też nieraz nieprosto wyznawać wiarę i takie dzieło jak Polska Misja Katolicka. Ksiądz też dostał nominację, objął ten urząd. Prowadził tą misję jako rektor po 150 latach, bo ona rozpoczęła swoją działalność w 1836
roku. Tak. No i właśnie...
Jakie racje były za powołaniem takiej właśnie, to nie instytucji, ale takiej misji dla Polaków?
To znaczy, wielka emigracja chciała objąć człowieka, emigranta, który najczęściej był człowiekiem rozdartym, prawda, i od nowa musiał zaczynać swoje życie w kraju, który go przyjął, to właśnie Polska Misja Katolicka, ci z tej wielkiej emigracji chcieli objąć człowieka w sposób integralny. I dlatego stworzyli od strony duchowej Polską Misję Katolicką, stworzyli szkołę, stworzyli właśnie bibliotekę, służyli Stowarzyszenie Pamiątek i Grobów Polskich Świętego Kazimierza. To wszystko, żeby objąć w sposób integralny człowieka, żeby on mógł, mimo wszystko, będąc na emigracji i tęskniąc za ojczyzną, której nie było na mapie Europy, żeby właśnie zachował tą harmonię psychosomatyczną właśnie. I to jest rola, to była rola misji. Moim zadanie też było takie, żeby ci rodacy, którzy znaleźli się na ziemi francuskiej, często zaczynali od zera, od niczego, żeby oni nie stracili tego największego skarbu, jakim była dla nich wiara. Bo pamiętam jak dzisiaj kardynał Lustiger przyszedł do naszego kościoła, prawda, w Paryżu i on nam mówił, naszym rodakom mówił, kardynał Lustiger, nie wiem, czy ojciec wie, że jego dziadkowie pochodzili z Będzina. Tak, jego rodzice wyjechali wcześniej, przed wojną, do Francji. Zresztą matka zginęła w Oświęcimiu, prawda? Ten kardynał Lustiger, no, miał w pewnym stopniu pewne korzenie żydowskie, ale polskie również, no bo jak dziadkowie pochodzili z Będzina, bardzo pozytywnie nastawiony, dzięki zresztą papieżowi Janowi Pawłowi II, został arcybiskupem Paryża. On przyszedł do naszego kościoła polskiego przy placu Konkordy i mówił tak: ja was wcale nie traktuję jako emigrantów, ale traktuję was jako dar Boży. Bo przynosicie nam największy skarb ze sobą, to jest wiarę waszą. I nie traćcie tego skarbu, dzielcie się z tym skarbem z innymi. Wtedy będziecie doceniani tutaj, bo po to tutaj Pan Bóg was pozwolił wam być na ziemi francuskiej, żebyście się dzielili tym skarbem. To jest oczywiście wielkie, wielkie zadanie, wielkie powołanie. No, ale tak w tym sensie kardynał do nas skierował te słowa. Podobnie następny też jego następca, kardynał André Ventrua, podobnie mówił.
A pierwsze kroki, jakie ksiądz podjął?
Pierwsze kroki
jak po tej nominacji, po tym, że jednak będzie ksiądz rektorem, bo tak, to no, nieprosta, tak, z jednej działalności to takiej stricte nawet w języku francuskim ksiądz mówi, że nawet kazanie nie powiedział, a teraz jednak ta służba dla Polaków.
No, to nie było takie proste przestawienie się właśnie. I tak po 30 latach to muszę tak szczerze powiedzieć, że czasem myślałem o tym okresie afrykańskim, który wydawał mi się łatwiejszy mimo wszystko, jeśli chodzi o pracę, niż właśnie z naszymi rodakami, jak często powtarzała Marie Curie Skłodowska, że emigrant to jest człowiek rozdarty, prawda? No więc trzeba było nieraz zabliźniać te blizny i duchowo wspomagać się, i nie tylko duchowo, ale i materialnie wspomagać się, bo każdego roku misja wspomagała dzięki dobroci innych, którzy nam dawali pieniądze i zaufali, żeby na przykład kogoś zapłacić mu bilet do Polski, żeby kogoś dać mu na lekarstwa, żeby kogoś wspomóc, jak zachorował, czy jak do rodzina do niego przyjechała, do szpitala i tak dalej. Także to, no takie były te wszystkie wypadki, ale przede wszystkim ta sprawa opieki duchowej o tego naszego rodaka, który no, w stosunku do dawnej emigracji wojennej, zamiast się integrować w społeczeństwo, w którym przebywał, to raczej się asymilował. A to jest zasadnicza różnica: integracja, asymilacja.
I gdzie pierwsze kroki ksiądz postawił?
Pierwsze kroki, no to postawiłem do Kościoła Polskiego, tak, do tej Katedry Polskości na przy Saint-Honoré. Wspomniałem, że zanim tam się zainstalowałem, no to pojechałem do Lourdes, prawda, gdzie tam przebywałem trochę. No, także szukałem tej pomocy nadprzyrodzonej, bo wiedziałem, że misja będzie wielka, ale będzie trudna też, pełna doświadczeń. No i również też cierpienia. Te słowa świętego Jana Pawła II mi towarzyszyły często w moim życiu kapłańskim, które on mówił, że z Chrystusem to nie zawsze można być przy rozmnożeniu chleba, czy też przy uzdrowieniu trędowatych, czy też w Kanie Galilejskiej na Godach, ale często z Chrystusem trzeba być na pustyni, trzeba być w Ogrodzie Oliwnym, na Drodze Krzyżowej, a nawet na Golgocie. Ale ten papież dorzucał, że między Golgotą a zmartwychwstaniem dystans nie jest duży, więc zawsze człowiek zamieniał właśnie tą nadzieję w charakterze ludzkim na nadzieję w charakterze boskim, nadprzyrodzonym.
Ale tak chyba nie tylko w naszym przypadku tak jest, życia kapłańskiego, zakonnego, ale
w życiu chrześcijanina. Chrześcijanina tak ogólnie, być. Tak.
Może no. Czasem nam to umyka.
No, a kapłana szczególnie, ale chrześcijanina każdego, tak, no. Ja zresztą powtarzałem często moim rodakom, że to, co święty Augustyn mówił, że Pan Bóg stworzył nas bez nas, ale nas nie zbawi bez nas, a jeszcze mniej mimo nas. I powtarzałem też, że nie mówcie, świętego Augustyna też, nie mówcie, że czasy są złe. My jesteśmy czasem, bądźmy dobrymi, a czas będzie dobry i będzie lepszy dzięki nam właśnie. I tak tą zasadą się często kierowałem właśnie, że mając jako ideał świętego Jana Pawła II, czy księdza Popiełuszkę, czy siostrę Teresę, matkę Teresę z Kalkuty.
Pytanie o kapłanów, o siostrę zakonną, o współpracowników, o ich rolę, o rolę świeckich w budowaniu polskiej misji katolickiej we Francji.
No, jak ostatnio uczestniczyłem w rekolekcjach, to tak patrzyłem na tych wszystkich kapłanów zgromadzonych na rekolekcjach, to takie wyjątki były tych, co nie udało się, co nie było, co nie sprowadziłem z naszej ojczyzny właśnie tam do pracy. No i wspaniali księża, oddani, bo to na emigracji jest w obcym kraju, nie tylko z punktu widzenia językowego są wielkie trudności, żeby się zaadoptować mentalnością i tak dalej, ale właśnie praca jest o wiele trudniejsza wśród właśnie Polonii, wśród naszych emigrantów, którzy często uważali, że przyjeżdżają tylko na jakiś czas właśnie, w jaki sposób nawiązać z nimi kontakt, w jaki sposób utrzymać ich właśnie przy wierze, w jaki sposób, no, żeby dawali to świadectwo godności, nie tylko ludzkiej jako Polaka, ale tej godności dziecka Bożego właśnie na ziemi francuskiej. Ja pamiętam słowa wielu Francuzów, którzy mi mówili, że ta emigracja międzywojenna, zarobkowa, która przyjeżdżała, szczególnie ci z Westfalii, a było ich ponad 150 tysięcy, w okresie międzywojennym, kiedy Francja właśnie sprowadziła do około pół miliona Polaków, prawda? to ci z okresu międzywojennego, to była specyficzna właśnie emigracja. Oni już dzisiaj nie są emigrantami, oni mówią, my jesteśmy Francuzami polskiego pochodzenia, ale ciągle domagali się, żeby jeszcze księża wśród nich byli, prawda? Oni są teraz może już trzecia, czwarta generacja. Niektórzy już nie mówią po polsku jeszcze, ale wśród nich są jeszcze, pracują księża, którzy no wspólnie pielgrzymują z nimi razem do Pana Boga. I o tych Polakach to Francuzi mówili, że oni od niczego życie zaczynali, najczęściej w kopalniach, prawda? Albo w tych hutach, czy na roli. No, ale zachowali godność Polaka, byli uczciwi, pracowici. Prawie wszystkie ich dzieci. Kiedyś na początku mojej pracy zajechałem do szpitala w Lille. Patrzę, tutaj lista nazwisk. 3/4 pochodzenia polskiego. Ludzie wykształceni już, prawda? Lekarze, pielęgniarki i tak dalej. Tego. Tak samo starali się właśnie, mimo że mieli bardzo dużo trudności, żeby wysłać dzieci do szkoły i wykształcić dzieci do szkoły. To taka jest rzeczywistość, że ta Polonia składa się z różnych epok i z różnych warstw emigracyjnych.
No bo dziś też próbuje się forsować to, żeby być takim Europejczykiem, prawda? No jednak, no, czy można zrezygnować z bycia Polakiem, bo Polak to też ma swoją kulturę, swoją tożsamość, swoją wiarę. Mm. Często ludzie rezygnują. No, emigracja jest różna. Raz zarobkowa, raz no, dlatego, że uciekamy, bo komunizm. Różne etapy były, to były tego różne takiego etapy, poszukiwania. Tak, no. I teraz rola też polskiej misji katolickiej w tych różnych czasach.
No musieliśmy odczytywać znaki czasu i mentalność też naszych rodaków, bo mentalność naszych rodaków z okresu międzywojennego, a okresu teraz na przykład posolidarnościowego, to była ogromnie różna i różne metody trzeba było pracy duszpasterskiej. Na przykład z tej nowej emigracji oni absolutnie nie wpisywali się do żadnych stowarzyszeń, bo tutaj w Polsce no, siłą byli zmuszani do tego, więc na Zachodzie oni najwyżej zapisywali się do ruchu oazowego czy do jakichś duchowych stowarzyszeń, a tak to raczej ograniczali się tylko do mszy świętej niedzielnej.
To zapraszamy, drodzy Państwo. Myślę, że jeszcze kolejne wątki będziemy podejmowali w naszych rozmowach. Dziś służba kapłańska od Afryki po Paryż. Też ksiądz infuat Stanisław Jerzy, który jest naszym gościem, dzieli się tym swoim doświadczeniem pracy w Polsce, na misjach we Francji, w polskiej misji katolickiej w latach 85-2015. Był wtedy rektorem. Zapraszam serdecznie. Telefony do naszego studia, do Radia Maryja, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100. Drugi 536 600 200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Pamiętajmy, by radio wyciszyć, gdy uzyskamy połączenie. Prosimy też się nam przedstawić. Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Tadeusz z Paryża. No, słuchając księdza Infuata, bardzo się wzruszyłem, dlatego że od początku jego rektorowania aż do końca jestem tu i jestem bardzo szczęśliwy. Zaraz wyłączę, przepraszam. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę wysłuchać całej misji jego przeżyć księdza Infułata Stanisława. Mógłbym nawet napisać książkę taką pozakulisową właśnie jego życia, o jego zdarzeniach, bo nie wszystkie książki, które napisał, wyczerpały jego misję. Co mnie zachwyciło u księdza Infułata? To jest niesamowite, wyjątkowe. Miał dla każdego parafianina, czy to była babcia, czy to był profesor, czy naukowiec, czas na rozmowę. To rzadko się zdarza przy tylu zajęciach, które miał, i jakoś to wszystko dzięki jakimś natchnieniom Ducha Świętego umiał to wszystko sobie rozprowadzić. W czasie w czasie księdza polskiej przeżywaliśmy renesans, dlatego że była ksiądz rektor Jerzy, był takim mecenasem też sztuk teatralnych. Misja katolicka odznaczała się właśnie tymi występami różnego rodzaju sztuki, jak przed sklepem jubilera, Gości oczekiwani, Zofia Kosak-Szczuckiej, Misterium Męki, Faustyna. To właśnie dzięki księdzu Infułatowi, którzy bardzo życzliwi byli księże, jak ksiądz kiedyś Pająk, ksiądz proboszcz, ksiądz Myjak, ksiądz, wielu księży akceptowali tą ewangelizację poprzez teatr. 7 lat wystawialiśmy te wszystkie Znak Krzyża, Gość oczekiwany i tak Brat naszego Boga, Ojca Świętego, wiele spektakli, i była taka informacja, że w Europie najwięcej w ciągu 7 lat było właśnie tych spektakli o tematyce patriotycznej. A nie mówiąc już, kiedy ksiądz Infułat mówił kazania, to mieliśmy wrażenie takie patriotyczne, że wcielił się w błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. To było nieprawdopodobne. Tłumy gromadzili się, dzieliliśmy się tymi dramatami, które przeżywaliśmy przez Polskę aż tu. I co jeszcze mogę powiedzieć o księdzu Infułatowi, o księdzu, jak bardzo był kochany, lubiany, jaką miał stoicki spokój, a ile osób też go atakowało, bo człowiek, który tyle robi, to i ten kusy się kręci wokół nóg, a on tak spokojnie odchodził. Spokojnie nie odchodził, bo mi się zasugerowało, bo moja żona jutro odchodzi, pogrzeb jest, zmarła mi Barbara. Ale jeszcze tak resumując, on spełniał posługę kapłana w cichości, pokorze, rozsiewał przecież ziarno Ewangelii nie tylko w Polsce, w Afryce, Francji. Jego dewizą było, aby poznany był Syn Boży. To ziarno owocuje teraz w sercach ludzkich. Właśnie dzięki księże Infułacie, twojej inteligencji, charyzmie oraz łasce serca Jezusowego. Także nie będę, bo to by trzeba było epopeję pisać i mówić. Tym bardziej, żeśmy się tyle pięknych rzeczy dowiedzieli dzisiaj. Ja jeszcze proszę o westchnienie za moją małżonkę, która w ciężkich, w długiej chorobie oddała ducha 1 sierpnia, w Wigilię Matki Boskiej.
Anielskiej.
Tak, bardzo dziękuję.
To w jej intencji wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie.
A światłość wiekoista niechaj im świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Pokój wieczny. Amen.
Wyrazy współczucia, Panie Tadeuszu. Dziękujemy bardzo za słowo, za telefon. Oddaję głos księdzu Infułatowi, dobrze?
Dziękuję.
Panie Tadeuszu, o 14 godzinie, bo ponieważ będzie msza święta w Kościele Polskim, prawda?
Tak.
Za Basię, za żonę Pana, więc będę się również duchowo łączył. No, szczęść Boże.
Dziękuję. Co z tym renesansem, tak zapytam, o tą dbałość też, bo wiadomo, o duszę, no ale ta misja katolicka i sztuka, piękno, to co mogliśmy, czy to co byliście w stanie proponować Polakom.
No tak jak powiedział pan Tadeusz, że bardzo dużo różnych ludzi ciekawych ze świata kultury artystycznej i miejscowych wykorzystywaliśmy do tego, żeby innych przez szczególnie sztukę teatralną przybliżać do Chrystusa. No i te lata, kiedy on sam odgrywał rolę w mękach, w pasjach, odgrywał rolę Chrystusa, no i równocześnie był inspiratorem wielu akcji, więc takich osób no, było więcej właśnie i dzięki Bogu, że tak się działo. Tak.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, kłania się Adam Kowalewski z Warszawy. Ja jestem absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jeszcze. Witam księdza, szczęść Boże. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że misja duchownych jest dla mnie bardzo inspirująca ze względu na moją, że tak powiem, działalność, bo moim zawsze marzeniem było pojechać na misję i miałem właśnie takie bardzo, że tak powiem, wzorce do tego, żeby po prostu to wprowadzić w życie, ale myślę, że jeszcze moje marzenia się spełnią, natomiast kapłani, którzy tam byli na misjach zawsze, to po prostu udzielali się i na chwałę Panu Bogu, tak? I na przykład Michał Tomaszek i ojcowie Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski, którzy byli w Pariakoto, no po prostu pomagali całym sercem ludziom na chwałę Maryi i na chwałę Panu Bogu. I chciałem bardzo księdza pozdrowić i życzyć wszystkiego dobrego, wielu łask Bożych i chciałem tak naprawdę księdza poznać kiedyś, bo po prostu była audycja w Radio Maryja i w telewizji Trwam o kapłanach niezłomnych i tam był Marek, ojciec Marek Kiedrowicz, który po prostu też wspomniał o księdzu Infuacie, także jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem się dodzwonić i jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie mam taki też wzór w osobie księdza Infuata, żeby po prostu no, służyć, tak? Służyć Bogu, ojczyźnie i po prostu czerpać wzory. A chcę jeszcze dodać, tak kończąc, że mój tata przeżył 3 obozy koncentracyjne. Był po prostu więźniem Auschwitz numer 31-119 i bardzo często też był w telewizji Trwam i w Radio Maryja proszony o jakby udział jako niezłomny świadek wydarzeń w Auschwitz i on też powiedział tak, że w Auschwitz też była misja i to na przykład też nie trzeba być osobą duchownym, żeby po prostu być misjonarzem, bo ale no, czerpanie wzorców z osób duchownych to po prostu jest no, bardzo potrzebne, bo pokój i dobro, tak jak franciszkanie mówią, i to jest bardzo ważne. I dziękuję z całego serca księdzu Infuantowi za to, że po prostu jest dla mnie wzorem, jak być prawdziwym misjonarzem. To tyle. Szczęść Boże. Niech Bóg błogosławi i wielu łask Bożych z Panem Bogiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bóg zapłać. Radio Maryja, bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Do rozmów.
Jesteśmy na antenie. Pan ma na imię?
Ksiądz Bronisław Rosiek.
O, witamy serdecznie.
Rosiek. Tak, chciałem się pokłonić księdzu Infuatowi.
O.
Dlatego, że bardzo jest, dużo nas łączy. To ja kiedyś w jego ślady poszedłem, no i w Ojo, w Olombo, w Chicapica, po jego śladach pracowałem jako misjonarz. Poza tym, no cóż, potem jak zaprosił mnie, gdy już zamknąłem moją stronę afrykańską, zaprosił mnie do współpracy w Francji, w Polskiej Misji Katolickiej, no pracowałem przez wiele lat, 21 lat w Nicei i tutaj chcę podziękować księdzu Inszmatowi, bo wiele razy nas odwiedzał w Nicei. I z rekolekcjami, i na święta. A czasem były jakieś sytuacje takie do załatwienia, dosyć trudne z władzami kościelnymi. Ksiądz Inszmat za każdym razem przyjeżdżał i sprawę umiał należycie ustawić. Teraz jestem dalej księdzem Polskiej Misji Katolickiej we Francji, księdzem diecezji tarnowskiej, ale pracuję w sanktuarium Matki Bożej. To sanktuarium nazywa się Notre Dame de Refuge dans l'eau, sanktuarium Matki Bożej ucieczki grzeszników. I tutaj biskup, gdy mnie tu zapraszał, to było też pewnie dzięki Matce Bożej, powiedział: ja liczę na ciebie, że tutaj będziesz utrzymywać drogę dla Polaków. Do nas przyjeżdżają. Jesteśmy niedaleko dla Salety. Najkrótszą drogą to jest 60 km. Natomiast nasze sanktuarium Matki Bożej w Lo nie jest znane. Równocześnie to jest dla mnie taka okazja, żeby zrobić trochę reklamy naszego sanktuarium, gdzie to było najdłuższe objawienie na świecie, 54 lata. Matka Boża spotykała się z taką dziewczyną, co pasła kozy, pasła owce, a jeździła na kozie. No i potem powstał tutaj kościół. W tej chwili dzieją się cuda i czekamy na pielgrzymów. Ale księdzu Infuatowi się pięknie kłaniam i tak po afrykańsku powiem: Mbote na yo, mwana sango mokonzi, mwana sango mwana, bo księdza Infuata ze względu na jego młody wiek i taki młodzieńczy wygląd nazywali księdzem młodzieńcem. Więc mbote na yo, sango mwana, sango mokonzi.
A w języku polskim to znaczy, księże Bonisławie?
To witam księdza szefa, księdza młodzieńca. No bo tak sobie można było przetłumaczyć, bo ksiądz Inszmat cały czas był dla mnie takim wzorem tam w Afryce przez 14 lat, chociaż już po jego śladach szedłem, bo już odjechał. No a potem gdy był rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji i tutaj pracowałem w Polskiej Misji, no to zawsze był takim dobrym, nie wiem jak to nazwać, bratem, przyjacielem, ojcem i za to jestem wdzięczny i za to pięknie dziękuję.
A mamy jeszcze takie pytanie, księże Bronisławie, ta zasadność waszej pracy, pierwsze na misjach, a później w Polskiej Misji Katolickiej, bo to już wiele lat, prawda?
No tak. W Nicei byłem 21 lat i pewnie bym został jeszcze dłużej, gdyby nie jedna rzecz, która się zdarzyła. Jeżeli jesteście trochę zainteresowani, to wam opowiem. Otóż stwierdziłem po 20 latach, że to już jest trochę za dużo. 20 lat na jednej parafii, ten sam człowiek, ta sama gęba, ta sama łysina, ten sam głos. Pewnie, że zawsze na wakacje zapraszałem księży i zawsze na rekolekcje bożonarodzeniowe i wielkanocne. To były takie mini rekolekcje, ale zawsze był obcy ksiądz. Ale jakkolwiek stwierdziłem, doszedłem do wniosku, że to chyba najwyższy czas, żeby ktoś młodszy, ktoś pełny energii przejął tych rodaków w Nicei. No i wtedy zaprezentowałem, przedstawiłem tę moją prośbę nowemu księdzu rektorowi, to jest ksiądz Brzyś, i on powiedział tak: poczekaj, nie spieszymy się, zobaczymy, co Matka Boża będzie tutaj chciała. I potem 6 miesięcy później zadzwonił do mnie i pyta się: podtrzymujesz swoją propozycję? No tak, podtrzymuję. No to mówi: to dobrze, bo biskup z Gap szuka księdza polskiego do sanktuarium Matki Bożej w Lo. No i tak to się właśnie zdarzyło, że jestem tu u Matki Bożej, ale jestem cały czas posłudze dla Polaków. Mamy tutaj rodaków. Nawet w czasie wakacji miałem taką bardzo wielką radość, że przyjadą do nas młodzi z księdzem katechetą z mojej parafii rodzinnej. Okazało się, że gdy już wszystko było załatwione, gdy przedpłata była złożona, żeby tu mogli zostać, przez wojnę przewoźnik tak podniósł cenę przejazdu, że biedacy musieli się wycofać. No i dlatego też zostały tylko chęci i wspomnienia, ale mam nadzieję, że kiedyś do Matki Bożej tutaj w Lo dojadą.
Bóg zapłać.
No, pozdrawiam księże Bronisławie, no, wspominając te wspaniałe lata współpracy z
takimi księdzem. I zapraszamy tutaj do Lo, do Matki Bożej.
No, przy okazji.
Tak, Bóg zapłać pięknie. Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże. Halo.
Szczęść Boże, jesteśmy.
Tak, ściszyłem radio.
Bardzo dobrze. Pana imię?
Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No, mówi Zbigniew Chadziński z Krakowa. I chciałem się podzielić z ojcami taką refleksją. My z dwójką kolegów, przyjaciół, udaliśmy się w taką pielgrzymkę, wprawdzie samochodem, dlatego, bo jeden z nas nie domaga fizycznie, i postanowiliśmy po prostu pojechać na Mazury, odwiedzić Radio Maryja przy ulicy Staszica, później udać się do szkoły kleryków. Później byliśmy nawet w Pieniężnie, ponieważ dużo żeśmy czytali o tym miejscu, i zakończyliśmy naszą podróż w sanktuarium w Gierszwaldzie. Halo?
Dziękujemy. Dziękujemy, więc dobrej podróży. Radio Maria jest przy Świerkiewej Góry 80, więc, ale mam nadzieję, że to spotkanie u Matki Bożej w Gierszwałdzie też zaowocuje. Księże Infułacie, tutaj przed chwileczką ksiądz Rosik, tak? Dobrze.
Rosik, Bronisław.
Bronisław. Tak. Mam zapytanie o takie właśnie losy, jak to się działo, że księża się też decydowali, bo z różnych stron, prawda, czy Polski, czy świata przybywali, by współtworzyć to dzieło polskiej misji katolickiej we Francji.
No tak się złożyło, że opatrzność Boża pozwoliła, że wielu, kiedy wspomniałem, że w pewnym momencie nas w Kongo było 28 kapłanów z samej diecezji tarnowskiej, prawda? Więc niektórzy, tak jak ksiądz Bronisław tego nie powiedział, ale jego czarownicy chcieli otruć się w Kongo. Miał bardzo poważny problem i ledwo uszedł z życiem. Tak, no mi praca ewangelizacyjna jest w różnych okolicznościach, prawda, i to jego dotknęło. No więc ja mu zaproponowałem wtedy, żeby zamiast wracać do ojczyzny, do kraju, ze znajomością języka francuskiego przybył do Francji i pracował wspaniale wśród naszych rodaków we Francji. Muszę powiedzieć, że tak szczerze mówiąc, nie dlatego, że byłem kiedyś misjonarzem, ale tak obserwując to moje 30-letnie zaangażowanie jako odpowiedzialnego za misję polską we Francji, to misjonarze najlepiej potrafili mieć i też najlepsze relacje z kościołem lokalnym. bo oni już byli dotknięci tą inkulturacją, prawda, w inną kulturę i we Francji potrafili też z tą inkulturacją iść do mentalności francuskiej, tak, bo tak się stało, że we Francji niestety, tak jak w wielu innych krajach, sami rodacy, ta nowa emigracja nie potrafiła nawet finansowo utrzymać księży w takich placówkach mniejszych, prawda? Dlatego ja podpisywałem konwencję z episkopatem francuskim i bardzo dużo księży pracowało na pół etatu, jeśli tak można powiedzieć, u Francuzów, a na pół etatu u Polaków. Albo na cały etat u Francuzów i na cały u Polaków, prawda? Bardzo często jest tak się działo, że księża z wielkim oddaniem pracowali właśnie dla dwóch wspólnot. Zresztą to by było nie bardzo chrześcijańskie, że w kontekście, kiedy we Francji brakuje kapłanów, którzy mają do obsłużenia kilka czy kilkanaście kościołów, żeby ksiądz polski zajmował się tylko jedną czy drugą wspólnotą polską, a nie pomagał właśnie w kościele francuskim. I to Francuzi, kościół francuski bardzo sobie doceniał. Na 127 księży 84 było proboszczami z dwóch wspólnot, zarówno polskiej, jak i francuskiej.
Radio Maryja. Radio Maryja. Regina z Poznania. Witamy panią serdecznie.
Tak, ślicznie.
Jesteśmy już. Prosimy o słowo.
Tak. Jeśli szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No może króciutko, ale jestem trochę podenerwowana. Przepraszam. Mam no właśnie najmniej jestem o tak może wnuczką tej wielkiej emigracji z Francji. I pozostaliśmy tutaj samotni, jeśli idzie o moją mamę. Króciutko powiem, mama rodziła się w 07 w Recklinghausen. Dziadkowie z Polski, już jako kolejne dziecko miała mama starsze rodzeństwo, rodzące się tu w Polsce. Babunia pochodziła drzewiecka z Leszna, a dziaduś dokładnie nie wiem, ale się tak nazywał Gruncik. Był Ślązakiem prawdopodobnie, bo pracował w kopalni. To byli ci tak zwani Westfaliacy. I chciałabym może tylko dwa słówka powiedzieć o rodzinie tej mojej mamy, bo mam fotografię. Ja już rodzona jestem w 37 roku w Polsce. Najstarsze moje rodzeństwo jeszcze się w Paryżu urodziło w 32 i w 34 roku. No a ja z braciszkiem w 35 rodzice wrócili. Moi rodzice, moja mama konkretnie, a cała rodzina mamy została we Francji. I dziadkowie z Westfalii. Aha, i w Gladbeck potem troszeczkę mieszkali, bo tu mam fotografię, gdzie mama w grupie niemieckich dzieci jest w szkole. Natomiast wyjechali dziadkowie do Francji, mieszkali u Dęb, północnej Francji i potem w Brue. I nigdy w Paryżu nie. Tam tylko wujostwo się rozjechało po Francji, starsi bracia mamy. Natomiast moja jedyna, ich córka, moich dziadków, jedyna, poznając się z moim ojcem, który był poznaniakiem, był również halerczykiem. I w 35 roku moi rodzice, czyli Wiktoria Gruncik i mama i ojciec Marian wrócili tu do Poznania. I tak w 30 mama zawsze opowiadała, że jak wyjeżdżała z Francji do Polski, to aha, bo dziaduś już nie żył. Widocznie w 31 roku zginął w kopalni. Tam był wielki wybuch i dziaduś zginął. Natomiast rodzice Wszyscy rodzeństwa, a było ich siedmioro, zostali we Francji. Tylko moja mama z ojcem w 1935 roku tu do Francji przyjechała, bo ojciec nie bardzo się zgadzał z tym, że francuski minister, no chyba tak odnośnik, ja pamiętam tylko to z opowiadań, że rozporządził minister Laval, czy jakoś tak się nazywał, że wszyscy obcokrajowcy muszą przyjąć obywatelstwo francuskie, a mój tata, wielki, gorliwy poznaniak i jednocześnie patriota, powiedział nie, wraca do kraju. I no i tak tutaj przyjechali. W 1939 roku pierwsza wojna, w pierwszy dzień wojny w Poznaniu bomba padła na dom, gdzie rodzice mieszkali. Myśmy cudem tam z tego wyszli. Ale wracam jeszcze do francuskich moich sentymentów. Bardzo pragnęliśmy, była korespondencja, tak, przez lata, ale myśmy pragnęli tutaj jechać, odwiedzić i zwiedzić, bo żyła jeszcze babunia. Dopiero było to możliwe w 1957 roku, ponieważ w 1956 roku po poznańskich wypadkach no jakoś granice nam otworzyli i wtedy szybciusieńko jechaliśmy do Warszawy załatwiać mojej mamie paszport. I ojciec już ciężko wtedy chorował i w tym paszport, ja pamiętam, z siostrą starszą, Marianną, byłyśmy w Warszawie bardzo długo, czekaliśmy w wielkich kolejkach, żeby ten paszport dostać. To były w ogóle sytuacje niewyobrażalne, ale w końcu dostaliśmy. Trzeba było jechać z Poznania do Katowic i cieszyliśmy się, że pojedziemy. Wysłaliśmy mamę z moim młodszym rodzeństwem, bo tata był ciężko chory, ja już i starsza siostra pracowałyśmy.
Pani Regino, jakieś resume sprawy, tak.
I teraz już kończę właśnie tą Francję. Już mama chciała jeszcze się zobaczyć ze swoją mamą, ale niestety już nie było jej dane. Pojechała na pogrzeb, a ja z tymi teraz o tym patriotyzmie tej rodziny mam takie dwie wielką fotografię przełamaną zrobiłam. Jest ten Związek Polaków, rodzice mojej mamy, Antoni Gruncik i ich syn Jan i jeszcze Antoni II i wujek, zaraz powiem, wszyscy należeli do Związku Polaków i wujek Jan najstarszy. Jest tu sztandar, jest dużo tych mężczyzn i mój dziadek też oczywiście, czyli to musiał być początek ich tam pobytu. I jest sztandar imieniem Kościuszki. No piękna fotografia. Ja nie wiem, co ja z tym wszystkim mam zrobić.
Dziękujemy.
Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że jak wujostwo się żeniło i wielki zestaw ludzi, przyjaciół, wszystko w tych czapeczkach, w tych biało-czerwonych pióreczkach głowie i ze sztandarem. Śluby tak się odbywały właśnie w tym polonijnym zespole. No i dziaduś mój...
Pani Regino,
taką...
dziękuję.
Tak, kończę.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Co mam zrobić, żeby te fotografie...
Nie wiem,
Bo ja już nie mam kontaktu z starszy kuzynostwo. Nie
proszę robią. Pani Regino, ja pani dziękuję. Bo tak troszeczkę, żebyśmy też wiedzieli, o czym mówimy, co mamy z tą wypowiedzią zrobić. Księże Inwłacie, tak. Może historię właśnie Polaków.
Znaczy Polacy Westfalczycy, którzy 150 tysięcy ponad tych Westfalczyków wyemigrowało z Niemiec, ponieważ nie chciało obywatelstwa przyjąć obywatelstwa niemieckiego. I oni się zapisali bardzo pozytywnie w historii emigracji w północnej Francji. Byli ludźmi najbardziej zdyscyplinowanymi, najbardziej zorganizowanymi w różnych organizacjach. Tutaj pani się pyta przed chwilą, co zrobić z tymi pamiątkami. Polska Misja Katolicka do swojego archiwum zbiera te różne pamiątki po naszych rodakach, począwszy od sztandarów, a na najmniejsze pamiątki właśnie i to próbuje skatalogować w archiwach Polskiej Misji Katolickiej, więc znam te miejscowości Brue, Anartua, znam miejscowość Udę, tam gdzie była wspomniana przed chwilą, to są miejscowości jeszcze górnicze, dawne górnicze, które do dnia dzisiejszego właśnie są ośrodkami, w których mieszkają nasi rodacy z okresu międzywojennego.
Dziękuję. Drodzy Państwo, dziś służba kapłańska od Afryki do Poparysz. Naszym gościem jest ksiądz Infuat Stanisław Jerzy, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji w latach 1985-2015.
Radio
Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałabym, korzystając z okazji, że ksiądz Infuat jest w radiu i był w telewizji i w radiu, chciałam go pozdrowić. Jestem codziennie z nim i życzę mu pogody ducha.
Bardzo dziękujemy. A skąd to,
że... Wszystko, co by sobie życzył, żeby mu się tam spełniło. Niech Boże mu błogosławi i mama Jadzi.
Mama Jadzi, tej Jadzi z Paryża, tak?
Tak, tak.
Tej od muzyki?
Tylko tyle, bo nie mogę mówić, bo za chwilę stracę głos, bo to tak akurat się dzieje.
Dziękuję bardzo.
Cześć Boże.
Cześć Boże. Dziękuję. Zapłać się, tak.
Jak włączają się też nasi rodacy w to tworzenie, czy jak się włączali w tworzenie Polskiej Misji Katolickiej, bo tak mamy też swoje rozterki, mamy swoje trudności, to jak ksiądz Infuad mówił, czy szukamy pracy, no czasami chcielibyśmy, żeby to było inaczej, jesteśmy na obczyźnie, nigdy nas nie będą traktowali jak Francuza czy Francuzkę, a jednak chce nam się budować tą wspólnotę polonijną.
To znaczy na pierwszym etapie życia migracyjnego to jest walka o byt, szczególnie młodych ludzi, którzy przyjeżdżają, prawda, i którzy się próbują zainstalować w obcym kraju, tym razem we Francji właśnie. Znam dużo młodych ludzi, dzisiaj są małżeństwami, mają dzieci, którzy poznali się właśnie w ośrodkach parafialnych, w ośrodkach, w różnych organizacjach katolickich, przy parafiach polskich i te małżeństwa dalej funkcjonują, dalej są złączone z polskością, bo jest taka zasada, że ci, którzy odeszli od kościoła, równocześnie odchodzą od kultury polskiej, od języka polskiego. Bardzo często tak jest właśnie z punktu widzenia socjologicznego. Natomiast ci, którzy korzystali z posługi duszpasterskiej naszych kapłanów, to oni pozostali wierni i w tym duchu patriotycznym, religijnym wychowują właśnie swoje dzieci. I tutaj mamy takie parafie, gdzie są właściwie wszystkie generacje, nie tylko dziadkowie, babcie, ale rodzice, dzieci, wnuki właśnie, czyli cały przekrój społeczeństwa z punktu widzenia socjologicznego i to budzi wielką nadzieję. I oni się angażują się po prostu w to życie parafialne. Na co dzień może jest trudno, bo bardzo często daleko mieszkają do ośrodków parafialnych, ale sobota, niedziela jak najbardziej, czy pierwszy piątek miesiąca.
Radio Maria, bardzo proszę.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jarosław, ja mam takie pytanie, ponieważ w pewnym momencie ksiądz mówił o różnicy między asymilacją a integracją. Wtedy akurat tak się złożyło, że ksiądz nie mógł rozwinąć tego interesującego tematu. Jeśli można byłoby usłyszeć właśnie tą taką różnicę między asymilacją a integracją ludzi, którzy przyjeżdżają do obcego kraju i prosiłbym o rozszerzenie tego interesującego tematu. Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Dziękujemy.
Krótko mówiąc, integracja zachowuje się wartości pozytywne z danego kraju, z którego się pochodzi i bierze się również wartości pozytywne w kraju, do którego się przybywa. To jest właśnie może taka definicja najprostsza integracji. Natomiast asymilację to bardzo często właśnie zapomina się o tych wartościach pozytywnych ze swojego kraju i zachowuje się je te, które urastają nieraz często do różnych nałogów czy wad i również bierze się te elementy negatywne z kraju, w kraju, którym właśnie się człowiek znajduje. To tak mnie się wydaje, że w ten sposób mógłbym krótko określić właśnie różnicę między integracją a asymilacją.
Telefony do studia, do Radia Maria trwają w naszym programie rozmowy niedokończone. Numer 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 100 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy, 48 56 655 23 33 i drugi 48 56 655 23 66. Radio Maria, bardzo proszę.
Dzień Boże, pochwał Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja bym
Pan ma na imię?
Chciałem się zapytać, Grzegorz.
Tak.
Chciałem się zapytać o swoich kapłanów z parafii. Wielka Wola Paradyż. Kiedyś pracował we Francji ksiądz prawa Jan Wiatr w latach...
Jeszcze raz można powiedzieć, ksiądz Jan?
Prałat Jan Wiatr.
Wiatr. Mhm.
Wiatr. 1934 aż 47. I nie wiem, czy jest znany księdzu Infuatowi. A drugi to pytanie jest ksiądz Emil Władysław Gielec. Ten pracował w latach między 36 albo 34, może do 42. I tam dostałem się do takiej informacji, że był zabity w czasie II Światowej Wojny, 2.11.42. Czy gdzieś takie informacje można potwierdzić o tych dwóch kapłanach?
Dziękuję, panie Grzegorzu. Skąd telefon?
Z Słowacji.
Dziękuję.
No więc w czasie II wojny światowej, z tego co mi wiadomo, we Francji, z polskiej misji katolickiej we Francji było zabranych do obozów koncentracyjnych 19 kapłanów. I na 19 kapłanów 11 nie wróciło z obozu koncentracyjnych. Nawet rektor ówczesny w czasie II wojny światowej, ksiądz Cegiełka, też był w obozie. Jemu jednak udało się, że właśnie po wojnie wrócił i był jeszcze kilka lat rektorem Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Co do tych księży, niestety ja ich nie znałem osobiście. Następna rzecz, można by było w archiwum, bo część archiwum misji Niemcy nie zdołali zniszczyć, bo część archiwum misji została zniszczona przez Niemców, spalona albo wywieziona przez Niemców właśnie za czasów księdza Cegiełki, kiedy jego też usunięto i wywieziono do obozu w Oświęcimiu, więc można by było sprawdzić, jeżeli na pewno są na listach ci księża, listach księży pracujących, bo jest taka, została ukonstytuowana, to jest kilka tysięcy księży od wielkiej emigracji aż pod współczesne czasy, właśnie księży pracujących we Francji. To się nam udało zrobić, więc, ale z pamięci nie mogę niestety powiedzieć. Nazwisko ksiądz Wiatr, owszem, słyszałem, ale co do drugiego księdza nie słyszałem i trzeba by było sprawdzić po prostu w archiwach. Ksiądz Robert Czarnowski, który jest archiwistą i sekretarzem misji, ma dostęp do tych dokumentów i on by chętnie poinformował właśnie na ten temat.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Stanisław, ja mieszkam w okolicach Paryża. Chciałem tak zadzwonić po prostu, bo tak skorzystając z okazji, że jest ten, że jest rektor, były rektor już na antenie. Myślę, że rektor znał pana Edwarda Kupczyka. Coś mówi pan rektorowi to nazwisko?
Najbardziej znałem, tak, owszem.
Niestety już jest świętej pamięci. Nie wiem, czy
tak.
Jest z tą wiadomością.
Ostatnio próbowałem wiele razy dzwonić. I
już kilka miesięcy minęło niestety od, tak, od śmierci.
Tak, tak, ja wiem, bo parafianie mi dali telefony do pana Kupczyka. Próbowałem przed jego śmiercią dzwonić, ale opiekujący się panem Kupczykiem potem nie odzwaniał do mnie po prostu.
Tak, to prawda, bo coś później wyszło z problemy i tego, no. Także pan Kupczyk, no tam się udzielał też dużo.
Tak, owszem.
Był
wiernym parafianinem kościoła na Konkordzie, tak.
Tak. bardzo sympatyczna osoba, o. Znałem długo pana Kupczyka, tak opowiadał mi też, jak tam było z tym domem na Korsyce, w Lourdes. Pamiętam, jak opowieści, że to pomagał tam przy kupnie, prawda? To taka, też chciałem to, że tak powiem, zaznaczyć i tego, no niestety choroba przyszła 3 lata. I...
No, teraz mam doskonałą okazję, żeby za tych, których znałem i z którymi współpracowałem w Polskiej Misji Katolickiej się pomodlić, bo w Domu Miłosierdzia Bożego, w którym jestem nad Luarą, właśnie w La Ferté-Embo, to modlimy się 3 razy dziennie właśnie.
To chciałem jeszcze dodać, że tak powiem, świętej pamięci Edward był skremowany na cmentarzu Père Lachaise. I był ksiądz Schubert na takiej krótkiej modlitwie i niestety, ale nie było takiego pochówku jak w Polsce są, prawda? Była kremacja i była tylko krótka modlitwa, nie było mszy. Taka była ceremonia tego naszego świętej pamięci Edwarda.
A pan wie z jakiego powodu?
Rak.
Ja wiem, ale z jakiego powodu, ja wiem, że na raka zmarło, tylko że z jakiego powodu właśnie nie zwrócono się do Kościoła Polskiego, żeby...
Zwrócono się, ale on miał takie życzenie, żeby był skremowany. I tak też zrobiono. I niestety, ale nie było takiej mszy. Nie wiem, czy ksiądz prałat był wtedy poinformowany, czy nie, że nasz Edward odszedł. I niestety, ale była tylko parę osób na tej kremacji. Także to tak. Spodziewałem się, że to będzie większa
szkoda.
Na to wszystko jego, takie co on tam pomagał, udzielał się, to wszystko. No myślałem, że było 4 osoby tylko na tej kremacji i to wszystko.
Zachodź państwo.
Także pozdrawiam serdecznie. Dużo zdrowia życzę.
No, dziękuję bardzo.
Bóg zapłaci. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże. Mówi Jadwiga Abdelmalak z Paryża. Pragnę serdecznie pozdrowić księdza infułata Stanisława Jerza, z którym mam związane bardzo dobre, właściwie przemiłe wspomnienia z współpracy. Ze względu na to, że od kiedy pamiętam, kiedy przyjechałam do Paryża, to podał mi rękę jak ojciec, który zawsze czuwał nade mną i miał pod okiem i moją osobę, jak również współpracę z Misją Polską. Wprowadził mnie również w pracę i w działalność z dziećmi, niosąc kaganek, tak zwany kaganek oświaty, czyli wprowadzając mnie w możliwość współpracowania z dziećmi i tam nauczać dzieci tego, co jest piękne, a więc kultury, muzyki, sztuki, filozofii, która była wplatana poprzez zajęcia z dziećmi i poprzez zabawę, zarówno w kościele na Konkordzie, jak również w kościele, na tak zwanym kościele Villiers, Miłosierdzia Bożego w 17 dzielnicy, gdzie w późniejszych latach została stworzona szkoła imieniem Quo Vadis, która zawsze współpracowała i rozwijała się indywidualnie według własnego programu w Paryżu, właśnie z dziećmi polonijnymi. Serdecznie pozdrawiam księdza infułata, nie wiem, czy mnie słyszę.
Słyszę, Bóg zapłaci. Dziękuję bardzo, tak. No, dziękuję, Jadwiga.
Dziękuję bardzo za tą współpracę i myślę, że takie organizacje, które ksiądz infułat zawsze dawał swoje serce, po prostu będą rozkwitać, dlatego że zostało tam zasiane ziarno. I tak jak czytamy w Biblii, że ziarno, które jest zasiane, ono będzie kiedyś rozkwitać i wydawać owoce. A ksiądz infułat bardzo często powtarzał na swoich kazaniach, że jeśli mamy inwestować, to inwestujmy w człowieka. Ono zawsze przynosi obfitsze plony niż ziarno zwykłe i drzewo. Na wiele, wiele lat. i za to jestem wdzięczna.
Bóg zapłać, pani Jadwigo, Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy. Księży Infuacie, wielu ludzi, którzy podejmuje swoimi talentami, czy z talentami też przychodzi do Polskiej Misji Katolickiej.
No, próbowaliśmy zawsze im pomóc jakoś i rozwijać te talenty według możliwości. Misja nie zawsze miała duże możliwości, ale miała chęć przynajmniej do... No i tutaj te głosy niektóre wyrażają, że czasem ona była skuteczna. Ja, jeśli ojciec pozwoli, to chciałbym tą ostatnią część może poświęcić tej instytucji, w której teraz się znajduje, Dom Miłosierdzia Bożego, i któremu poświęcam resztę życia kapłańskiego. Właśnie, że ta, bo jakoś tak nastąpił pewien zwrot w moim życiu, kiedy zakładając parafię Miłosierdzia Bożego w Paryżu, właśnie odczytałem kult Miłosierdzia Bożego jako znak czasu dla naszego społeczeństwa, dla naszej rzeczywistości. I myślę, że ta prorocka misja siostry Faustyny polega właśnie na przypomnieniu światu biblijnej prawdy o miłosiernej miłości Pana Boga do człowieka i wzywania do głoszenia właśnie tego orędzia z nową mocą poprzez świadectwo życia, poprzez czyny, poprzez słowa, poprzez modlitwę. I obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie, jest wizualnym jakby znakiem tego orędzia miłosierdzia. Ten Pan Jezus mówił przecież do siostry Faustyny, że pragnę, aby ten obraz znano najpierw w kaplicy waszej, czczono w kaplicy waszej, a potem właśnie na całym świecie. I byłem świadkiem tego, jak jeździłem po całym świecie. Na przykład w takim Meksyku byłem uderzony, że prawie w każdym kościele znajduje się obraz Miłosierdzia Bożego. W innych krajach tak samo obraz Miłosierdzia Bożego, który posłanie właśnie to jest na nasze czasy. Nie chcę karać ludzkości cierpiącej, ale właśnie pragnę ją uzdrowić, przytulić do mojego miłosiernego serca, a dzisiejsza ludzkość tak bardzo poraniona, której grozi zniewolenie całkowicie, odsunięcie od Boga Biblii, właśnie ona potrzebuje, znajduje, tylko może znaleźć uspokojenie i pokój właśnie, kiedy zwróci się z ufnością do Miłosierdzia Bożego. I śmiem powiedzieć, że przesłanie o Bogu, bogatym w miłosierdzie, stało się poniekąd jakby rozwinięciem szczytowym pontyfikatu świętego Jana Pawła II. I ono zawierało się właśnie w słowach nie lękajcie się. My potrzebujemy właśnie tego słowa, bo jak człowiek zaczyna się lękać, bać, to staje się niewolnikiem bardzo łatwo. A kiedyś przeczytałem, że taki pastor protestancki, pastor Wimbront, rumuński, Żyd nawrócony na protestantyzm, w czasie uwięzienia, 18 lat był za czasów Czałczesku we więzieniu i pod koniec jego uwięzienia przekazano mu Biblię i on zdążył wyczytać, że w Biblii nie bójcie się jest na każdy dzień, czyli na 366 dni w roku. Pan Bóg nam daje to posłanie, ten mesaż, nie bójcie się. I myślę, że w świecie współczesnym nie ma takiego zła, nieprawości, grzechu, zbrodni, którego nie można zatopić właśnie w oceanie Miłosierdzia Bożego. I cytuję tutaj właśnie siostrę Faustynę. Tylko człowiek współczesny musi się zwrócić do Bożego Miłosierdzia. Teraz akurat 17 sierpnia będzie rocznica, jak Jan Paweł II, święty Jan Paweł II dokonał zawierzenia uroczystego świata Bożemu Miłosierdziu. I właśnie to orędzie, które zrodziło się w przeddzień straszliwej II wojny światowej, ono jest ciągle aktualne w dzisiejszym świecie. Kiedy właśnie nam grozi wojna, kiedy grożą nam różne kataklizmy, kiedy grozi nam to zniewolenie, którego, bo podstawą tego zniewolenia jest oderwanie człowieka od Boga Biblii i do tego się dąży. Ja przeżyłem to strasznie, jak zobaczyłem Wielkanoc, pusty plac świętego Piotra i papieża tylko w deszczu, właśnie na placu świętego Piotra i nikogo więcej. I pomyślałem sobie właśnie, jak odczytać to posłanie. Samotny papież na placu świętego Piotra i lud Boży bez mszy świętej, dostępu do mszy świętej właśnie. A tymczasem jedynym ratunkiem właśnie na nasze czasy, na te wszystkie cierpienia, boleści, to jest właśnie miłość. Bo w miłości nie ma lęku. Doskonała miłość usuwa lękę, ponieważ lęk kojarzy się z karą. I w żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów, a zwłaszcza w okresie tak przełomowym, jak nasz Kościół, nie może zapomnieć o modlitwie i wołania o miłosierdzie Boże właśnie wobec tego wielorakiego zła, które się szerzy w dzisiejszym świecie i jakie ciąży nad ludzkością, jakie jej właśnie zagraża. Myślę, że im bardziej świadomość ludzka, ulegając sekularyzacji, traci poczucie sensu samego słowa miłosierdzia, im bardziej oddalając się od Boga, oddala się od tajemnicy miłosierdzia, tym bardziej Kościół ma prawo i obowiązek odwoływania się do Boga miłosierdzia. Powiedz ludziom, córko moja, że jestem miłością, miłosierdziem samym. Miłosierdzie drugim imieniem miłosierdzia jest miłości, jest właśnie miłosierdzie. To papież mówi w encyklice Dives in Misericordia. Te kilka refleksji chciałbym właśnie przytoczyć, bo jestem przeniknięty właśnie tym posłaniem, które jest aktualnym posłaniem, krzykiem Chrystusa właśnie do ludzkości, żeby ta ludzkość wróciła z powrotem do Chrystusa, jedynego Zbawiciela. A ona może wrócić jedynie przez Maryję właśnie. Ta, która jak najbardziej spełniała wolę Bożą i która nas zachęca do różańca i do pokuty właśnie. I wtedy możemy tą ludzkość zbolałą, cierpiącą uratować od wojny, od nieszczęść, od kataklizmów, od zniewolenia przede wszystkim duchowego.
Radio Maria, bardzo proszę.
Do audycji można?
Tak, jesteśmy na antenie.
O, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Jeszcze za czasów, kiedy prowadziłam koło przyjaciół Radio Maria w Anglii, zawsze chciałam spotkać księdza Infuata i cieszę się, że to się przynajmniej teraz udało na antenie Radia Maria. Także witam serdecznie, no i gratuluję. A mam pytanie, bo niekiedy telefonują na antenę Radia Maria słuchacze z Francji, i od czasu do czasu są organizowane opłatki, ale chyba nie ma tam koła przyjaciół Radia Maria. Czy ksiądz Imfuad może coś powiedzieć na ten temat? Czy były tam jakieś inicjatywy powstania koła? I czy w ogóle jest pozwolenie, gdyby ktoś chciał podjąć taką inicjatywę we Francji? Dziękuję bardzo, z Bogiem, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, pani Beato.
Z tego, co się orientuję w sytuacji aktualnej, jest wtedy, kiedy byłem rektorem Polskiej Misji Katolickiej, było kilka kół przyjaciół Radia Maryja. W tej chwili obawiam się, że jakoś to się rozpłynęło właśnie w społeczeństwie i są pojedyncze osoby, które nie tylko są sympatykami Radia Maryja, ale słuchają Radia Maryja i żyją właśnie posłaniem Radia Maryja, ale z tego, co mi wiadomo, to nie ma kół właśnie przyjaciół Radia Maryja. A szkoda, bardzo wielka szkoda, tak.
Z tym domem miłosierdzia czy dziełem miłosierdzia można coś więcej, bo ksiądz Infuat też mówił teraz o miłosierdziu, ale i takiej inicjatywie, bo to też pewnie i za księdzem Infuatem od dawna czy zawsze chodziło, by było też i takie miejsce, tak jak kościoły, wspólnoty, w każdej diecezji wokół Paryża, jak mówiliśmy, miejsce dla Polaków, gdzie mogą się spotkać, gdzie mogą być razem. No i ten dom miłosierdzia Bożego, Polacy, Francuzi, kult miłosierdzia, jak gdyby też jednoczy narody i zbliża do siebie.
Dziękuję bardzo za pomoc w wytłumaczeniu właśnie tej aktualnej roli duszpasterskiej. Ten dom miłosierdzia, który w tej chwili remontuję, no i szukam oczywiście też dobrodziejów, którzy by mi pomogli w wykończeniu tego wspaniałego dzieła, a wierzę, że opatrzność Boża, która działa przez dobrych ludzi, zawsze działała i zawsze mi pomagała w moim życiu kapłańskim dokonać dla innych wiele rzeczy, pomoże, żeby właśnie w tym domu odbywały się rekolekcje, dni skupienia, sesje różnego rodzaju pobyty krótsze, dłuższe, wspólne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy według tradycji polskiej, no i w duchu właśnie posłania siostry Faustyny, że znajdą się tacy, którzy nie tylko będą chcieli odwiedzić ten dom rekolekcyjno-wakacyjny, ale równocześnie nas wspomóc w tej, ponieważ celem moim, zakładając nowe stowarzyszenie, które jest właścicielem tego Domu Miłosierdzia Bożego, to jest to, żeby przekazać ten dom kongregacji, jakiejś kongregacji właśnie, siostrom zakonnym czy księżom, żeby tam właśnie była zawsze propagowana idea miłosierdzia Bożego, apostolstwo miłosierdzia Bożego, tak bardzo potrzebne. Szczególnie właśnie w tym regionie Francji, który jest dotknięty bardzo głęboko ezoteryzmem, głęboko właśnie tymi wszystkimi, nawet i potrzebą egzorcyzmów i tak dalej. Bo jak człowiek oddala się od Pana Boga, to właśnie od Boga Biblii, to staje się często niewolnikiem właśnie nie tylko w społeczności, ale drugiego człowieka i nieprzyjacielem drugiego człowieka. Dlatego też właśnie ciągle marzę o tym, że znajdzie się opatrzność Boża, przyśle ludzi, którzy będą apostołować w tym duchu. W tym duchu został założony też dom od właścicieli, od których odkupiliśmy właśnie ten dom miłosierdzia Bożego. To znaczy, że oni, dając nam cenę niższą niż cena handlowa. Prosili nas, żeby właśnie w tym domu, w którym były relikwie świętego Jana Pawła II, siostry Faustyny, żeby właśnie przez ten dom przywijali się ludzie, którzy będą odkrywać prawdziwe oblicze Boga miłosiernej miłości dla naszego zbawienia.
Tak, gdybyśmy chcieli też z takiej perspektywy księdza popatrzeć na to, co dzieje się w świecie, tak, co jest dziś ważne, co jest istotne. Ksiądz ma tyle lat doświadczenia pracy na misji w różnych sytuacjach, pracy w polskiej misji katolickiej w Paryżu dla Polonii, z Polonią. Nieproste to, można powiedzieć, świat. Widzimy zmiany, które dokonują się, takich trochę może refleksji, co jest takiego ważnego, istotnego, bo nieraz się ludzie też gubią, tak wspomniałem o tym, by być takim Europejczykiem, emigracja, pewne rzeczy próbujemy usprawiedliwić, prawda, nasze postawy względem Boga, względem drugiego człowieka, kwestia moralności naszej.
No, spróbuję zaktualizować to, co ojciec mówi, do społeczeństwa francuskiego, w którym my żyjemy i w którym też żyją nasi rodacy. Kardynał Lustiger, bo wracam do niego, bo on bardzo, bardzo zaznaczył historię kościoła, nie tylko paryskiego, ale kościoła francuskiego. On mówił, że wolność bez Boga Biblii prowadzi do zniewolenia człowieka, że braterstwo bez Boga Biblii prowadzi właśnie do tego, do walki bratobójczych, że równość bez Boga Biblii prowadzi właśnie do tego, że człowiek staje się niewolnikiem drugiego człowieka. I myślę, że jesteśmy świadkami tego, co się dzieje. Ja nie mogę mówić ogólnie, ale szczególnie o środowisku francuskim, że jesteśmy świadkami tego, że człowiek coraz bardziej depcze prawa Boże, nawet prawa naturalne, i odwraca się od Pana Boga. A wtedy wiemy, że właśnie wtedy, kiedy człowiek oddalał się od Pana Boga, zawsze skazywał się właśnie na cierpienie, na karę. I tak samo dzieje się właśnie dzisiaj, że przysłowie mówi, że jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera, prawda? I człowiek współczesny idzie coraz bardziej w tym deptaniu praw, nawet praw naturalnych. I dlatego grzech ma to do siebie, który grzech jest niesprawiedliwością w stosunku do Pana Boga, do drugiego człowieka, że wraca do człowieka w owocach bardzo gorzkich i zwraca się przeciwko właśnie człowiekowi, i który w ten sposób wskazuje się na cierpienie.
Chciałem zapytać jeszcze o powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, ale myślę, że dziś nie tylko o nich myślimy czy mówimy, bo też zastanawiamy się nad kondycją wspólnoty małżeńskiej, tak, wspólnoty rodzinnej.
No, święty Paweł mówił, że tam, gdzie się rozlewa grzech, rozlewa się również łaska Boża. Ciekawa rzecz, że nawet w tym kontekście, kiedy rodziny są tak bardzo osłabione, rozbite, niektóre przestały w ogóle istnieć, że są powołania kapłańskie. Nie ma ich na tyle, co byśmy sobie życzyli, ale przecież te 150 nowych wspólnot, które powstały, kongregacji zakonów na ziemi francuskiej, to świadczą o czymś. Świadczą o tym, że człowiek, że materializm, którym przejadł się człowiekowi współczesnemu, i człowiek szuka tych wartości duchowych, wartości nadprzyrodzonych, szczególnie młodzież. No przecież byliśmy świadkami, myślę, że tutaj w Polsce również, kiedy młodzież, jak zabroniono uczestnictwo we mszach świętych w kościołach, tu się gromadziła przed kościołami, modliła się też właśnie bardzo entuzjastycznie i prosiła i zwracała się do władz, żeby pozwolili, zarówno kościelnych, jak i państwowych, żeby pozwolili wreszcie na to spotkanie z Chrystusem przy stole Słowa Bożego, przy stole eucharystycznym, bo to jest właśnie serce chrześcijaństwa, obecność realna Chrystusa wśród nas w Eucharystii. I teraz coraz więcej wracamy do tego, że coraz więcej jest adoracji kościołów, których właśnie ta adoracja się Najświętszego Sakramentu, coraz więcej jest tych spotkań, modlitw, nawróceń z nawet nie tylko z ateizmu, ale z islamu na chrześcijaństwo. To są rzeczy, które dzięki Duchowi Świętemu, dzięki temu Kościołowi, bo Kościół, który się modli, to jest Kościół, który żyje. Oczywiście procent tego modlącego Kościoła nie jest wielki, ale apostołów też było tylko 12, prawda? No.
A małżeństwo, rodzina?
No, małżeństwo, rodzina to jest taki podstawowy problem. Myślę, że nie tylko w Polsce, ale na Zachodzie przede wszystkim, bo tam już ta akcja przeciwko rodzinie, ja świadkiem jestem we Francji już prawie ponad 40 lat, no to świadkiem, że wszystkie prawa wychodzą przeciwko rodzinie, przeciwko życiu, przeciwko, coraz bardziej się jakoś rozszerzają. Byłem zeskandalizowany, jak w pierwszym przemówieniu w Parlamencie Europejskim prezydent Macron mówił, że trzeba wprowadzić do Konstytucji Europejskiej, wprowadzić zabijanie dzieci nienarodzonych. No, tak jakby to był temat, którym, oto oczywiście to jest temat najważniejszy, podstawowy, ale jakby to był program właśnie jego działalności. Cywilizacja śmierci, a nie cywilizacja życia. No i w prawodawstwie francuskim teraz popycha się coraz dalej granice właśnie możliwości zabijania dzieci.
A jak to jest, że takie właśnie głosy mimo wszystko jak gdybyś znajdują poklask, bo ktoś na takich ludzi też głosuje, jakby taka właśnie lewicowość też. Jak to zestawić właśnie z prawem Bożym?
No to jest, myślę, że to jest apokaliptyczna walka po prostu dobra ze złem. To jest walka otwarta non serviam. Nie będę, człowiek nie chce służyć Panu Bogu, nie chce mi zająć miejsce Pana Boga, prawda? I uważa się za też najwyższego prawodawcę. I on sam sobie bez Pana Boga poradzi i będzie sam rządził się według swojego widzimisię i po to, żeby się uszczęśliwiać się. No, ateizm postawił człowieka na miejscu szczytowym, prawda? Na tej i dlatego też właśnie wiemy, do czego to doprowadziło. Do czego to prowadziło w historii właśnie.
Nie, żeby w tym kontekście się próbować pocieszać, czy jakiejś taniej pociechy szukać, ale takie znaki nadziei, bo też ksiądz Infuat
mówił, znaki nadziei
o tych
właśnie
wspólnotach, które tak, powstają, w zgromadzeniach, takim nowym impulsie tego, że są małżeństwa, które pragną życia sakramentalnego, że są powołania.
No. Są wspólnoty na przykład, w których nie tylko są księża i siostry zakonne, ale i małżeństwa i właśnie na wzór dziejów apostolskich, o te wspólnoty, jak wspólnota Beatitudy się rozrastają, czy wspólnoty, na przykład wspólnota Emanuele, czy Szemenefe. To są nowe wspólnoty, które właśnie budzą ogromną nadzieję. Francuzi to mówią, że il faut changer l'espoir en espérance. Po polsku to nie brzmi, bo to chodzi o nadzieję w wymiarze ludzkim i nadzieję w wymiarze boskim, nadprzyrodzonym właśnie, że trzeba tą nadzieję ludzką, która czasem jest na granicy beznadziejności, zamieniać w nadzieję nadprzyrodzoną, boską właśnie, i nią żyć, i nią się kierować.
Bardzo dziękujemy za spotkanie. Czy ksiądz Infuat chciałby kogoś pozdrowić, komuś podziękować?
No, serdecznie pozdrawiam nie tylko moją rodzinę, która chyba słucha też tych moich refleksji, ale chciałbym pozdrowić tych wszystkich, którzy na ziemi francuskiej słuchają Radia Maryja, telewizji, oglądają telewizję Trwam, którzy są może liczniejsi niż myślimy. I serdecznie ich pozdrawiam i życzę, żeby Chrystus wziął ją, ich w swoją miłosierną miłość i błogosławił im, a Matka Najświętsza otaczała płaszczem swojej opieki. I chciałbym zakończyć właśnie modlitwą najpierw modlitwą słowami siostry Faustyny, prawda? Jezu miłosierny, z Tobą pójdę odważnie i śmiało w walkę i boję. W imię Twoje wszystkiego dokonam, wszystko zwyciężę. Boże mój, dobroci nieskończona, proszę Cię, niechaj mi towarzyszy zawsze i we wszystkim Twoje nieskończone miłosierdzie. Jak również właśnie modlitwa z adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, gdzie Ojciec Święty, Święty Jan Paweł Wielki zwraca się właśnie do Europy przez wstawiennictwo Matki Najświętszej. W tej wspaniałej modlitwie na koniec tego dokumentu i mówi: Maryjo, Matko Nadziei, bądź z nami na naszych drogach. Naucz nas głosić Boga żywego. Pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi, jedynemu Zbawcy. Spraw, byśmy służyli bliźniemu, otwierali się na potrzebujących, wprowadzali pokój, z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy. Wstawiaj się za nami, którzy działamy w historii, pewni, że plan Ojca się wypełni. Jutrzenko nowego świata, okaż się Matką Nadziei, czuwaj nad nami, czuwaj nad Kościołem w Europie. Niech będzie odzwierciedleniem Ewangelii, niech będzie autentycznym miejscem komunii. Niech żyje swoją misją głoszenia, celebracji, służby, Ewangelii nadziei dla pokoju, radości wszystkich. Królowo pokoju, szczerz ludzkości trzeciego tysiąclecia, czuwaj nad wszystkimi chrześcijanami. Niech ufnie zdążają drogą jedności jako zaczyn zgody na kontynencie. Czuwaj nad młodzieżą, nadzieją przyszłego świata. Niech wielkodusznie odpowiada na wezwanie Jezusa. Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnymi za narody. Niech podejmują budowanie wspólnego domu, w którym szanować się będzie godność i prawa każdego. Maryjo, daj nam Jezusa. Spraw, abyśmy za Nim szli i kochali Go. On jest nadzieją Kościoła, Europy, ludzkości. On żyje z nami, pośród nas, w swoim Kościele. Z Tobą mówimy: przyjdź, Panie Jezu. Bóg zapłać się. Chciałem jeszcze ojcu Tadeuszowi Rydzykowi się podziękować za zaproszenie do Radia Maryja, do telewizji Trwam, ojcu Grzegorzowi, że raczył przeprowadzić ze mną właśnie te rozmowy, refleksje. Voilà. Kogoś, kto większość życia spędził poza ojczyzną, a który kocha swoją ojczyznę.
Bardzo dziękujemy, księże Infuacie, dziękujemy za życzliwość względem dzieła, względem nas. Bóg zapłać za to świadectwo. Dziś służba kapłańska od Afryki po Paryż. To temat naszych rozmów. Był z nami ksiądz Infuat Stanisław Jerzy, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji w latach 1985-2015. Bardzo dziękujemy za to, że Państwo byli razem z nami. Dziękujemy za każdy telefon.